Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Wojtek
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji powiemy o tym, co działo się w ostatniej kolejce żużlowej Ekstraligi, również o półfinałach w siatkówce w naszej Plus Lidze, a dalsza część audycji to oczywiście piłka nożna, ćwierćfinały Ligi Mistrzów, podsumowanie występów Polaków za granicą, no i tradycyjnie na koniec nasza Ekstraklasa. Rozpoczynamy żużlem. Druga kolejka Ekstraligi już za nami. Tym razem w komplecie wszystkie zespoły pojechały, a więc cztery spotkania. Na początek starcie Falu Bazu Zielona Góra z drużyną GKM-u Grudziądz. To spotkanie rozegrane na torze w Zielonej Górze i gospodarze zwyciężyli 51-39. W zespole Falu Bazu tym razem najlepszy Piotr Protasiewicz, 12 punktów. Patryk Dudek, 11+1, również bardzo udany występ. Zaś w zespole z Grudziądza bardzo dobrze radził sobie Niki Pedersen, 16 punktów, również nieźle. Przemysław Pawicki, punktów 10, ale zabrakło wsparcia ze strony pozostałych kolegów z zespołu. We Wrocławiu Betard Sparta podejmował Beniaminka rozgrywek, czyli Apator Toruń. Po udanej inauguracji zespół z Torunia tym razem bez punktów, przegrana 39-51 w drużynie Apatora. Najlepszy Jack Holder, 10+2 i kolejny bardzo dobry występ Roberta Lamberta, 11+1. W zespole z Wrocławia Tajłofinden, 12+1 i Maciej Janowski, 11+1. W Gorzowie Moje Bermudy Stal Gorzów podejmowała drużynę Motoru Lublin i Stal zwyciężyła 52-38, a więc drugie zwycięstwo w drugim meczu z rzędu. Tym razem najwięcej punktów w zespole z Gorzowa. Martin Waculik, 13+2. Bartosz Marzik, komplet 15 punktów. Bardzo dobra dyspozycja mistrza świata na początku sezonu. W zespole z Lublina Mikkel Mikkelsen, 10 punktów i Jarosław Hampel, 9+2. I ostatni mecz tej kolejki. Włókniarz Częstochowa kontra Fogo Unia Leszno. Unia po sensacyjnej porażce w pierwszej kolejce tym razem zwycięża 49-41. Najlepszy w zespole z Leszna Janusz Kołodziej, 13+1. Jason Doyle, 10 punktów i Piotr Pawlicki, 10+2. W zespole Włókniarza Leon Madsen bardzo dobrze pojechał, 14 punktów, no ale tutaj zabrakło wsparcia ze strony pozostałych kolegów z drużyny, żeby powalczyć chociażby o remis. W tabeli na pierwszym miejscu Stal Gorzów, 4 punkty, na drugim miejscu Betard Sparta Wrocław, 2 punkty, Apator Toruń, Fogo Unia Leszno i Falu Bas zamyka tabelę Motor Lublin. No i teraz jeszcze siatkówka.
Tak, tam bez niespodzianek w finale zagrają te zespoły, które no były największymi faworytami, bo przecież Zaksa i Jastrzębski zakończyły rundę zasadniczą na pierwszych czołowych dwóch pozycjach. Jastrzębianie ograli w dwóch meczach Werwę Warszawa Orlen Paliwa po wygranej u siebie 3-2, przepraszam, tym razem wygrana 3-1. Wydaje się, że takim kluczowym dla losów rywalizacji w tym rewanżowym meczu był chyba drugi set, bo Werwa zaczęła od prowadzenia 1-0, a w drugiej partii przegrała na przewagi. Jastrzębianie poszli za ciosem, ostatecznie wygrali. Natomiast Zaksa potrzebowała 3 meczów do tego, żeby wyeliminować z gry po trochę mimo wszystko niespodziewanej porażce w Bełchatowie, 1-3. W rewanżu już bez niespodzianki wygrana 3-0. No i drużynę Grbicia do wygranej poprowadzili ci, na których no tutaj najbardziej liczono, więc trio Kaczmarek, Semeniuk i Śliwka z Kramia, tak na dobrą sprawę wsparcie tylko w Petkowiciu. No i Zaksa po raz piąty z rzędu zagra finale Mistrzostw Polski. Przypomnijmy również, że 1 maja drużynę z Kędzierzyna czeka w finałowe starcie w Lidze Mistrzów z Itasem Trentino, a my tutaj też z Łukaszem zacieramy powoli ręce w perspektywie reprezentacji Polski. Przypomnijmy, 14 maja, więc już za miesiąc, pierwsze starcie aktualnych Mistrzów Świata w Lidze Narodów, konkretnie z reprezentacją Włoch.
No i oczywiście będziemy z uwagą śledzić, jak Zaksa poradzi sobie zarówno na tej europejskiej arenie, jak i w Plus Lidze. Jeżeli chodzi o dyscypliny niepiłkarskie, to wszystko. Za kilka minut powiemy o tym, co działo się w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. Dziś i jutro rozegrane zostaną ćwierćfinałowe rewanże w ramach Piłkarskiej Ligi Mistrzów, ale najpierw skupmy się może na tym, co działo się przed tygodniem. Real Madryt na własnym terenie podejmował Liverpool i zwyciężył w tym spotkaniu 3-1. Bohaterem zespołu Zinedina Zidana, zdobywca 2 goli, Vinicius Junior.
Tak, Real wygrywa 4. mecz z rzędu z Liverpoolem w europejskich pucharach, był jeszcze 2014 i finał 2018. Jedna z bramek dla Realu to też bramka piłkarza mającego ostatnio naprawdę dobrą serię, Marco Asensio, przypomnijmy. Przed El Clasico Hiszpan legitymował się serią 4 meczów i w każdym z tych 4 meczów strzelał przynajmniej po jednej bramce, ale gol z kolei Mohameda Salaha sprawia, że gdzieś tam w kontekście rewanżu jeszcze Liverpool ma oczywiście szansę do odrobienia 2 bramki, a więc muszą wygrać minimum 2-0.
No ale trzeba przyznać też, że Liverpool, szczególnie jeżeli chodzi o grę defensywną, zrobił bardzo dużo, żeby Real ten mecz zwyciężył tak wysoko.
Tak, tak. No zresztą nie pierwszy raz, tak. Przypomnijmy sobie na przykład, do jakich sytuacji dochodziło kuriozalnych w defensywie Liverpoolu, na przykład w meczach z Leicester, czy w meczach z Manchesterem City, gdzie tam błędy popełniali o dziwo Alisson, ale też obrońcy. No i tutaj można powiedzieć, że no wynik jak najbardziej adekwatny, no ale bramka na wyjeździe naprawdę ma duże znaczenie. No i kto wie, zobaczymy, może rzeczywiście Liverpool wyeliminuje Real, ale też trzeba sobie może uświadomić gdzieś tak w kontekście historycznym, że Real niezwykle odpada w ćwierćfinałach, bo jeżeli odpada, no to zazwyczaj w 1/8. Ja tylko powiem, że odkąd wprowadzono formułę w Lidze Mistrzów 1/8 finału, czyli od sezonu 2003-2004, Real dokładnie w ćwierćfinale odpadał tylko raz. Właśnie w tym sezonie 2003-2004, kiedy odpadli z AS Monaco, gdzie na przykład wtedy do wyeliminowania Realu przyczynił się Fernando Morientes, wówczas wypożyczony piłkarz właśnie z Realu do Monaco.
Kolejny mecz ćwierćfinałowy to starcie Manchesteru City z Borussią Dortmund i zespół Pepa Guardioli zwyciężył 2-1, chociaż trzeba przyznać, że zrobił to dosłownie rzutem na taśmę dzięki bramce w samej końcówce spotkania.
No tak, można powiedzieć, patrząc na suchy wynik, że mimo wszystko gdzieś tam delikatna niespodzianka, bo wydawało się, że City to spotkanie powinno wygrać wyżej, patrząc oczywiście na aktualną formę obu zespołów, ale City może mówić o dużym szczęściu, bo po pierwsze wygrywał to spotkanie rzutem na taśmę gol Foudena w 10 minucie, a po drugie, mając na uwadze ten mecz, no to nie jest niełatwo wyrzucić z pamięci sytuację, gdzie sędzia nie uznał prawidłową bramkę Juda Bellinghama, gdzie wykorzystał błąd Edersona. Ostatecznie sędzia zakwalifikował to zagranie Bellinghama jako faul na Edersonie, a tak na dobrą sprawę, gdyby się przyjrzeć tej sytuacji, to bardziej było tak, że to Ederson faulował Bellinghama, no i ta bramka powinna być uznana, ale naprawdę cenne trafienie Marco Reusa, który tym samym przerwał serię Manchesteru City, który przecież, przypomnijmy, do tej pory w tym sezonie Ligi Mistrzów legitymował się serią 7 meczów z rzędu bez straconego gola. Także rewanż zapowiada się naprawdę ciekawy. No jestem ciekaw, czy znowu City Guardioli odpadnie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, bo gdyby to tak rzeczywiście się zdarzyło, to byłby taki to już 4. sezon z rzędu.
I trzeba też przyznać z drugiej strony, że skończyła się pewna seria, jeżeli chodzi o Erlinga Haalanda, bo w tym meczu na listę strzelców się nie wpisał.
Tak, no zobaczymy. Jeżeli Haaland, i to jest w ogóle ciekawa sprawa, jeżeli Haaland by nie strzelił w rewanżowym meczu z Manchesterem City, to wyobraźcie sobie, że byłby to pierwszy w karierze Haalanda rywal, któremu Norweg nie strzelił bramki w historii swoich występów w Champions League.
Kolejny mecz ćwierćfinałowy to starcie pomiędzy FC Porto a Chelsea Londyn, rozegrane na stadionie Sevilla w charakterze gospodarza drużyna Smoków, więc Chelsea Londyn wywozi cenną wyjazdową zaliczkę po wygranej 2-0, chociaż jeżeli ktoś by ten mecz obejrzał, to myślę, że gdyby zobaczył ten końcowy wynik, to byłby mocno zaskoczony.
No ja dziś po cichu liczyłem na jakąś małą niespodziankę, że Porto rzeczywiście bardziej postawił się Chelsea, mając oczywiście na uwadze to, że przecież wyeliminowali w 1/8 Juventus Turyn, no ale Chelsea potwierdza dobrą dyspozycję, odkąd zespół przejął Thomas Tuchel. Trochę rodzi się z tego taka historia, oczywiście droga do tego jeszcze daleka, ale sięgając pamięcią 2000, przecież taki jest Łukasz, że Chelsea w historii Ligi Mistrzów grała 2-krotnie w finale Ligi Mistrzów i za każdym razem to miało miejsce wówczas, kiedy zespół w trakcie sezonu przyjmowali inni trenerzy. W sezonie 2007-2008 po Mourinho zespół przejął Grant i doszli do finału, no i 2011-2012, gdzie Di Matteo zastąpił Vyasa Boasza, a teraz Chelsea wygrywa rzeczywiście 2-0, no i rzeczywiście kapitalna zaliczka w perspektywie rewanżu.
W ogóle imponująco wygląda gra defensywna Debus, jak tak sobie analizowałem to, co pokazywali w meczach grupowych i teraz w 1/8. No strzelić bramkę Chelsea jest naprawdę bardzo trudno w tym sezonie.
No tak, no z Atletico na czyste konto w 2 meczu, teraz kolejne czyste konto. Widziałem taką statystykę, że odkąd zespół przejął Thomas Tuchel, to biorąc pod uwagę wszystkich bramkarzy z top 5 lig, no to Edward Mendy jest tym bramkarzem, który zachował najwięcej czystych kont we wszystkich rozgrywkach.
No i został nam ostatni mecz ćwierćfinałowy, chyba ten, który był najgłośniej zapowiadany, a więc starcie Bayernu Monachium i Paris Saint-Germain. No wiedzieliśmy, że w tym spotkaniu, że nie będzie mógł wystąpić z powodu urazu Robert Lewandowski, ale oczywiście to nie było jedyne osłabienie Bayernu. Przed tym meczem też brakowało kilku innych piłkarzy. Podobna sytuacja w zespole z Paryża, tam również absencja kilku czołowych zawodników. No ale wyszło nam mimo to, myślę, bardzo atrakcyjne do oglądania spotkanie z bardzo dobrym wynikiem dla zespołu z Paryża. Zwycięstwo w Monachium 3-2 po dwóch trafieniach Kyliana Mbappé.
Tak, no przede wszystkim w PSG brakowało Verratti i Florenciego. W Bayernie oprócz Lewandowskiego głównie Gnabry'ego, a więc tych dwóch takich, no można powiedzieć, może nawet największych, no obok Lewandowskiego na pewno Gnabry, ogniw, jeżeli chodzi o działania ofensywne. No kapitalny mecz, ale taki mecz rodem z FIFA, gdzie jedna drużyna, bo tak było w tym meczu, oddaje 31 strzałów, druga 6 i ta, która oddała 5, jeżeli dobrze liczę, 5 razy mniej strzałów i tak wygrywa. Geniusz Mbappé po hat-triku z Barceloną, przychodzi pora na 2 bramki w meczu z Bayernem Monachium i Mbappé tak powoli idzie w rekord Cristiano Ronaldo, bo przypomnijmy, Mbappé w fazie pucharowej Champions League zdobył już 6 bramek, rekordzistą jest Ronaldo, który w fazie pucharowej Ligi Mistrzów w jednym sezonie potrafił zdobyć 10 goli. No brak Lewandowskiego oczywiście widoczny, ale gdzieś w pewnym stopniu oczywiście Mbappé Lewandowskiego zastąpił właśnie Choupo-Moting, wpisując się na listę strzelców. No i co? Pierwsza w karierze menadżerskiej porażka w Lidze Mistrzów Hansiego Flicka stała się faktem za 17 podejściem.
No i trzeba też przyznać, że przy tej jednej z bramek Mbappé no nie popisał się Manuel Neuer. Szczerze mówiąc, ja nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby no w tak prostej sytuacji przepuścił piłkę właśnie w taki sposób, jak to zrobił przy tym strzale w 3 minucie. I myślę też warto wyróżnić Neymara za asystę przy trafieniu Marquinhosa. No, co prawda też tam dużo szczęścia było, że Marquinhos uniknął spalonego, ale sam pomysł naprawdę przedni.
No też ciekawe, czy tak rzeczywiście Neymar chciał zagrać konkretnie do Brazylijczyka. No Brazylijczyka zresztą zabraknie w tym meczu rewanżowym z Bayernem Monachium. No i zobaczymy, czy też pierwszy raz w historii zdarzy się taka sytuacja, bo pojedynek Bayernu z PSG to jest 6. taki pojedynek, gdzie w następnym sezonie grają finaliści jakby poprzedniej edycji i za każdym razem do następnej rundy przechodził zwycięzca Ligi Mistrzów. Tutaj wiele wskazuje na to, że PSG no jest bliżej, ale taki przykład rewanżowego meczu Barcelony w Paryżu pokazuje, że no drużyna Pochettino jest jak najbardziej do ukucia.
Jeżeli chodzi o rozkład jazdy w Lidze Mistrzów, dzisiaj o godzinie 21:00 dwa mecze Chelsea kontra Porto i wspomniany PSG zmierzy się z Bayernem Monachium, zaś jutro Borussia Dortmund, Manchester City i Liverpool kontra Real Madrid. Teraz zobaczymy, jak sobie radzili Polacy za granicą. Rozpoczynamy oczywiście od Ligi Angielskiej. Wczoraj grał Southampton Jana Bednarka. Polski obrońca zagrał 90 minut, ale dość niespodziewanie święci przegrali z West Bromwich aż 0-3. 90 minut Łukasza Fabiańskiego, jego West Ham bardzo dobrze radzi sobie w tym sezonie, tym razem wygrywa z Leicester 3-2. Na ławce całe spotkanie spędził Mateusz Klich, a jego Leeds wygrywa z Manchesterem City 2-1. Jakub Moder, kolejny występ w podstawowym składzie Brighton do 87 minuty i remis z Evertonem. Na zapleczu Ekstraklasy zagrali Michał Helik, Kamil Jóźwiak, pojawił się też Przemysław Pocheta w końcu na boisku i Bartosz Białkowski, ale tutaj bez konkretnych liczb.
Wyjaśnił niespodziankę w postaci porażki Southampton, ale patrząc na to, na dokonania drużyny Ralfa Hasenhüttla w ostatnich tygodniach czy też miesiącach, to ta porażka mimo wszystko no nie może dziwić. Southampton to jest najsłabiej grający zespół Premier League w 2021 roku. Łukasz, pytanie quizowe. W 15 ligowych meczach w tym roku ile Southampton zdobyło punktów?
6.
10 punktów. No to taki dorobek punktowy dla typowego zespołu, który zamykałby na przykład tabelę. Także Southampton głównie dzięki temu, że bardzo dobrze rozpoczął ten sezon. Dzisiaj może być no, względnie spokojny o utrzymanie się. No ale rzeczywiście też Bednarek spuścił stoną i tak jak jeszcze z pół roku temu mówiliśmy w kontekście Bednarka do jakiegoś wielkiego klubu przejście, że to jest kwestia czasu, tak teraz może niekoniecznie. Fabiański 90 minut z Leicester przy 2 bramkach Kelechiego i Czenaczo może bez szans, może przy pierwszej mógł się delikatnie ostatni lepiej zachować, ale kto wie, może Fabianskiego zobaczymy w przyszłym sezonie w Champions League. West Ham jest nam w tej chwili na czwartym miejscu, najwyżej zespół z Londynu, najwyżej sklasyfikowany w tabeli, a więc przed Arsenalem, Tottenhamem czy Chelsea, Londyn. No i Klich, co ciekawe, ten mecz City to był w ogóle pierwszy mecz Klicha w tym sezonie w Premier League, w którym reprezentant Polski nie pojawił się na boisku chociażby na minutę.
Jeżeli chodzi o Polaków grających w innych ligach, no to kolejne bramki napastników i to naprawdę jest kilka tych trafień. Bohaterem FC Kopenhaga Kamil Wilczek. Najpierw 74 minuty i bramka z Randers, później w derbowym spotkaniu ze swoim byłym klubem, czyli Brentby, kolejne dwa gole, a więc ta forma strzelecka w ostatnich tygodniach Wilczka bardzo dobra. We Francji bramka Arkadiusza Milika z Montpellier i remis Marsylii 3-3. Również strzelił w Grecji Karol Świderski w barwach PAOK-u Saloniki.
Tak, no Wilczek w końcu się rozkręcił, bo on miesiącami nie strzelał bramki dla Kopenhagi, ta jego pozycja w zespole też spadła, ale ostatnio bramka z Randers, no i dwie bramki z Brentby, nie wykorzystał rzutu karnego w końcówce spotkania, ale i tak ostatecznie Kopenhaga wygrywa. Wilczek w tym sezonie 8 ligowych bramek, Alek Milik, dobry początek jego przygody z Marsylią, zobaczymy jak długi, bo wiele wskazuje na to, że być może już po tym sezonie się pożegna z zespołem ze Stade Vélodrome. 10 meczów, 5 bramek, a licząc samą ligę, 9 meczów, 4 gole i w tej chwili Milik już jest chyba trzecim najlepszym strzelcem swojego zespołu. No i Świderski, który rzeczywiście udowadnia swoją pozycję w Grecji. 11 gol Świderskiego i to ostatnie tygodnie, miesiące. Kto wie, może dla niego takie najbardziej udane, najbardziej satysfakcjonujące w karierze, no bo oczywiście tutaj też mamy na myśli jego grę w reprezentacji.
W Niemczech pauzuje nadal z powodu kontuzji Robert Lewandowski. W końcu na boisku pojawił się Łukasz Piszczek w barwach Borussii Dortmund na 7 minut w meczu ze Stuttgartem. 45 minut Krzysztofa Piątka w barwach Herty Berlin z Mönchengladbach. Całe spotkanie Rafała Gikiewicza w barwach Augsburga przeciwko Schalke. No, warto podkreślić drugie zwycięstwo Schalke w tym sezonie dopiero. Robert Gumny 71 minut w tym samym meczu. Bartosz Białek tym razem 25 minut z Eintrachtem Frankfurt. Jeżeli chodzi o Polaków grających w Rosji, kolejne liczby Grzegorza Krychowiaka, tym razem asysta polskiego piłkarza w meczu z Soczi. Wystąpił również Maciej Rybus w tym spotkaniu. W barwach Uralu zagrał Rafał Augustyniak z Dynamem Moskwa i Sebastian Szymański w Dynamie Moskwa, 90 minut z Samarą i 55 minut z Dynamem Ural.
Tak, jeżeli mówimy o Niemczech, no to Rafał Gikiewicz w dużym stopniu przyczynił się do tej porażki Augsburga. Bramka już w czwartej minucie. No i duży błąd Gikiewicza, który zresztą nie owiło bawełny i po meczowych komentarzach przyznawał się do błędu i jakby tą porażkę brał, powiedzmy, na klatę. Piątek 45 minut, drugie 45 minut z Borussią Mönchengladbach przed po przerwie. Hertha musi uważać, żeby czasem nie wylądować w strefie barażowej czy w strefie spadkowej, bo sytuacja zespołu ze stolicy Niemiec jest nieciekawa. Białek 25 minut z Eintrachtem. Świetny mecz. 3-4. Dwie największe rewelacje. Taki wynik sprawia na dobrą sprawę, że dziś Eintracht jest naprawdę już o krok od tego, by awansować do Champions League. Wolfsburg ma oczko wyżej od Eintrachtu i też wiele wskazuje na to, że zespół z miasta Volkswagena również zameduje się w Champions League.
No i Liga Włoska. Tam Bartłomiej Drągowski 90 minut w meczu z Atalantą w barwach Fiorentiny. Pojawił się też po dłuższej nieobecności Karol Linetty w 8 minut w barwach Torino w meczu z Udinese. Kolejna asysta w tym sezonie Piotra Zielińskiego w meczu z Sampdorią. Napoli wygrywa 2-0. Wojtek Szczęsny w meczu z Napoli siedział na ławce, ale zagrał 90 minut z Genuą. Na ławce również Sebastian Walukiewicz w barwach Cagliari w meczu z Interem. 90 minut Bartosza Breszyńskiego z Napoli. 90 minut również Łukasza Skorupskiego z Romą, pełne spotkanie Arkadiusza Recy w barwach Crotone, ale przegrana ze Specją 2-3 i również 90 minut Pawła Dawidowicza, Achela z Verona przegrywa z Lazio 0-1.
Tak, Piotr Zieliński asysta w meczu z Sampdorią przy bramce Fabiana Ruisa, no i Zieliński wykręca swoje życiowe rekordy, bo to jest jego najlepszy sezon na włoskiej ziemi pod kątem właśnie liczby. Najwięcej goli, najwięcej asyst, 6 goli plus rekordowe w jego wykonaniu 7 asyst, co daje już 13 punktów w punktacji kanadyjskiej. No i Napoli w tym sezonie rzeczywiście bardzo poważnie liczy się w walce o Champions League. Szczęsny usiadł na ławce w meczu z Napoli, ale wydaje się, że chyba dobrze zareagował, bo w starciu z Geną bez większych problemów. Zresztą fajnie się zachował w pierwszej połowie, kiedy wybronił sytuację sam na sam ze Skamaką. To była taka sytuacja jedna z kluczowych, gdzie Geną mogła doprowadzić do remisu. Walukiewicz, no na dobre, ukrzesł na ławce i niewiele wskazuje na to, żeby miał wrócić do składu, mimo że Cagliari przegrywa regularnie i też wydaje się, że w tym sezonie może mieć naprawdę, no nie wydaje się, ale będzie miał olbrzymie problemy zespół Walukiewicza z pozostaniem w elicie.
Została nam jeszcze ekstra klasa, o której powiemy za kilka minut. Dwudziesta czwarta kolejka Ekstraklasy już za nami. No i zobaczymy, co tam się działo na polskich boiskach tak w ostatni weekend. Zaczynamy od meczu w Białymstoku. Jagiellonia podejmowała Krakowie wygrała z nią 2-1. No przypomnijmy, Krakowia wydawało się, że po pokonaniu Lecha Poznań może zacząć się jakaś zwycięska seria. Nic bardziej mylnego.
Tak, no Krakowia musi patrzeć na dół tabeli, bo sytuacja zespołów Lubierza rzeczywiście robi się nieciekawa, tylko 3 punkty przewagi nad ostatnią Stalą, która ma przecież rozegrane jedno spotkanie mniej. Na Jagiellonii ten sezon taki bardzo przeciętny, szans na grę w europejskich polach większych nie ma, ale też problemów z utrzymaniem się też nie powinno być.
W Poznaniu odbyło się spotkanie, które szumnie nazywano przed jego rozegraniem hitem rozgrywek, czyli starcie Lecha z Legią. No niestety remis bezbramkowy z dużej chmury, mały deszcz.
Tak, no gdyby tak popatrzeć na tabelę, to było przecież starcie lidera z zespołem, który otwiera drugą dziesiątkę tabeli, także no wspaniale, skończyło się na 0-0. Legia pewnie zmierza po Mistrzostwo Polski, 8 punktów przewagi. Co można o tym meczu więcej, Łukasz, powiedzieć jako kibic? No, wszyscy czekają w Poznaniu teraz na to, co z zespołem będzie wyczynił w najbliższym czasie.
Maciej Skorża. Nowy stary trener, tak, no, przypomniał, że Skorża ma w dorobku mistrzostwo z Kolejorzem. No, pożegnano się wkrótce potem, gdy w kolejnym sezonie już tak dobrze się nie wiodło. Druga szansa, zobaczymy jak wypadnie. Bardzo dobra seria Piasta Gliwice trwa. Coraz bliżej czołowej trójki zespół Waldemara Fornalika. Tym razem Piast pokonuje na własnym terenie Górnik Zabrze. 2-0.
Tak, jedną z bramek do Piasta zdobył Kuba Świerczok, dzięki czemu razem z Kamilem Bilińskim stał się na chwilę obecną najskuteczniejszym Polakiem w naszej Ekstraklasie. 10 bramek. No i ta sytuacja Piasta to w tym sezonie chyba jest jak na razie największy comeback, bo przecież zespół Fornalika jeszcze na początku sezonu przez dobre kilka kolejek zamykał ligową tabelę. Teraz jest czwarty. 3 punkty traci do Rakowa, który ma jedno spotkanie mniej, no ale do końca jeszcze całkiem sporo meczów, także Piast spokojnie może ten sezon zakończyć w czołowej trójce.
Polaniu z Legią 0-4. Tym razem zwycięstwo notuje Pogoń Szczecin, która na własnym boisku pokonała Wisłę Płock 2-0.
No, okej, sorry, poprawię się tam, powiem, przegrała 2-4, mimo że przegrywała 0-4, ale rzeczywiście zrewanżowała się na kiepsko grającej Wiśle Płock, bramki Brendeczyka i najskuteczniejszego w ekipie portowców w tym sezonie Michała Kucharczyka. No a Wisła Płock już bez, jak wiemy, oficjalnie Radosława Sobolewskiego.
Ale to oczywiście nie koniec zmian trenerskich, o których pewnie za chwilę wspomnimy. We Wrocławiu Śląsk-Wrocław mierzył się z Lechią Gdańsk. W tym spotkaniu podział punktów 1-1.
Tak, Jacek Magiera już całe dwa mecze poprowadził Śląska i jeszcze bez porażki, a więc efekt nowej miotły trwa w najlepsze. Remis zespołów, które rzeczywiście w tym sezonie walczą o te europejskie puchary. Trudno powiedzieć, kogo bardziej ten podział punktów cieszy. Wydaje się, że to był taki wynik, który raczej żaden zespołów przed meczem nie zadowalał, no ale ostatecznie dopisują sobie po jednym oczku. Na bramkę Exposito odpowiedział jeszcze w pierwszej połowie Tomasz Makowski.
Raków Częstochowa po przerwie spowodowanej przypadkami koronawirusa w zespole powrócił do gry ligowej i po serii trzech remisów tym razem zapisuje zwycięstwo w meczu z Wisłą Kraków. Podopieczni Marka Papszuna wygrali 2-1.
Tak, no i Raków po takiej naprawdę lekkiej zadyszce powoli wraca na właściwe tory. Kolejna wygrana z, no nie, że spisującą się jednak mimo wszystko Wisłą pod wodzą Petra Chybali, bramki Tijanicza i Cebuli. No i Raków rzeczywiście w tym sezonie śmiało, coraz śmielej puka do bram Ligi Europe Conference, tak?
W Lubinie Zagłębie podejmowało pod Beskidzie Bielsko-Biała Góra, ale bardzo potrzebują punktów. Kolejna bramka Kamila Blińskiego, który naprawdę dobrze sobie radzi, ale na niewiele ona się zdała, ponieważ pod Beskidzie przegrywa 1-2.
No tak, i mecz trochę bez historii. No pod Beskidzie tutaj potrzebowało punktów. Ma czego żałować, bo tak jak mówiłeś, prowadziło, straciło remis w ostatniej minucie. Bramka Damiana Oko sprawiła, że Zagłębie wygrywa. No i w tej chwili Miedziowi skoncentrowani na walce w środkowej strefie tabeli.
No i na koniec zostało nam starcie Beniaminków. W Grodzisku Wielkopolskim Warta Poznań podejmowała Stal Mielec bez bramek w tym meczu. No i włodarze klubu z Mielca podziękowali za współpracę Leszkowi Ojrzyńskiemu, nowym trenerem Włodzimierz Gąsior.
Tak, Włodzimierz Gąsior, 72-letni trener. Trener, który prowadził Stal Mielec w swojej karierze już kilkukrotnie, także wraca na stare śmieci. No Stal musi walczyć o ligowy byt. No, Ojrzyński zaczynał bardzo dobrze, bo chociażby między innymi od wygranej z Legią i to na ich boisku jeszcze w zeszłym roku kalendarzowym, ale skończył jak skończył. Kolejna zmiana w Stali, trzecia zmiana na stanowisku trenera w ostatnich miesiącach.
No i rzut oka na tabelę. Liderem mimo straty punktów Legia Warszawa, 52 punkty. Na drugim miejscu Pogoń Szczecin, 44 punkty. Podium zamyka Raków Częstochowa, punktów 40. Na ostatnim miejscu wspomniana przed chwilą przez nas Stal Mielec z dorobkiem 20 punktów. Oczywiście o Ekstraklasie i nie tylko powiemy już za tydzień w kolejnej audycji, a dzisiaj byli z Państwem
Wojtek
oraz Łukasz. Dziękujemy, do usłyszenia.